Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry, witam Was wszystkich słuchających serdecznie. Codrive numer 90, trochę jubileuszowy, a trochę nie, bo to jest już mój 81, bo zacząłem od 10, ale niech będzie taka okrągła liczba. I z tej okazji jest ze mną dzisiaj Cezar Gutowski. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry Państwu.
I jest z nami polski kierowca Eurocup 3 2025, zajmujący obecnie 4. miejsce w generalce, ale patrzyłem na te punkty i panie Kacprze, tam spokojnie jeszcze można dowieść to 1. miejsce. Kasper Sztuka. Cześć, Kasper.
Cześć, witam.
Dzisiaj sobie porozmawiamy z Kasperem i z Cezarem o tym, czy to już jest koniec walki o tytuł w Formule 1, o tym, kiedy mina szefa mówi więcej niż 1000 słów, no i o tym, czy już znamy wreszcie idealnego drugiego kierowcę Red Bulla na przyszłe sezony, ale zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Holandii, ale przed propsami i disami przypomnienie o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli ubezpieczeniu samochodu, które trzeba mieć i wypada mieć i w ogóle tak bezpiecznie je mieć. A jeżeli akurat musicie je kupić, to warto skorzystać z linka, który jest w opisie do tego podcastu i na stronie naszego partnera, czyli Mubi.pl, dostaniecie 100 zł zwrotu, jeżeli kupicie tam ubezpieczenie. Także serdecznie polecamy. Kupiliśmy i dostaliśmy, więc działa. Jak coś. A teraz props i disy za Grand Prix Holandii. Ja dzisiaj będę ostatni. A proszę, Kasper, zacznij. Props i dis.
Super, dzięki bardzo, bo nie chciałem, żebyście mi Hadżara ukradli na propsy, bo myślę, że to wszystkim juniorom się ciśnie na usta teraz i wielki szacun na pewno dla niego. Tease, dla kogo? Którego z Ferrari tu wybrać? Nie wiem, czy... Powiedziałbym, że Hamilton może.
Okej, okay, dobrze.
A dlaczego Leclerca byś... No. Znaczy, dobra, raz, że Hamilton, a dwa, że dlaczego Leclerca, co Leclerc ci zawinił?
Nie, Leclerc nic złego, tylko po prostu za to, że nie dowieźli auta w pierwszym wyścigu po przerwie. Wiadomo, że to boli wszystkich fanów Ferrari.
Okej.
A Hamiltonowi za co się dostało? Bo tam parę rzeczy można mu zarzucić w ten weekend, więc jestem ciekawy, za co u ciebie.
Ja myślę, że to bardziej chodzi o cały sezon trochę i wiem, że okay. o tym Grand Prix mówimy, ale jakoś tak za cały sezon nie jestem w stanie go pochwalić.
Kasper skorzystał z czasu antenowego i postanowił za tak te jest. Wszystkie miesiące od poprzedniego podcastu, gdzie z nami był, dać Hamiltonowi. Rozumiem.
Tak jest.
To z Lewisem jest o tyle ciekawa sprawa, że akurat ten weekend naprawdę się nieźle układał, bo no, co prawda było tam kilka spinów na początku, on był bardzo blisko Leclerca, Leclerc tak naprawdę pokonał go pod sam koniec kwalifikacji minimalnie i startował wyżej, no i potem był oczywiście wyżej w wyścigu, natomiast no też ten błąd i wypadnięcie w bandę, to nie jest to coś, czego oczekujemy od 7-krotnego mistrza świata, ale to był taki błąd chyba w tych warunkach, kiedy zaczynało padać, tak kiedy rzuciło. Wydaje mi się, że on nie był jakiś taki kardynalny czy karygodny. Nie uważasz, Kacper, że to po prostu takie rzeczy się mogą zdarzyć?
No pewnie, że może się zdarzyć, ale tak jak mówisz, od 7-krotnego mistrza świata raczej się nie spodziewa takich rzeczy, ale prawda, że pechowy wypadek trochę może, może trochę go surowo osądzam, ale tak jak Max mówi, mam tutaj krótki czas, więc tak za cały sezon go chciałem trochę podsumować.
No to akurat jest w pełni zrozumiałe. Mój props idzie dla Charlesa Leclerca, dlatego że za ten manewr na Russellu, który był uznawany za kontrowersyjny i sędziowie się nim nawet zajęli po zawodach, ale uznali jednak zupełnie rozsądnie, że nie ma żadnych dowodów, które by pokazywały, że był poza torem i generalnie rzecz biorąc, no po prostu uznali mu to wyprzedzenie. No moim zdaniem po to oglądamy Formułę 1, żeby takie rzeczy oglądać. Fakt jest taki, że tam niewiele brakowało do katastrofy i to było naprawdę mega po krawędzi, ale z drugiej strony jako, że się udało i wyglądało bardzo spektakularnie, no to uważam, że za takie manewry należy kierowcy chwalić. A jak ty, Kasper, odbierasz to zagranie?
Ja myślę, że to jest idealna forma ścigania i właśnie takie tory wymagające, na których nie jest łatwo wyprzedzanie, gdzie jak na Monzie czy na Spa można wyprzedzić o długość auta bez problemu z DRS-em, to na Zandvoort naprawdę się trzeba o to postarać, żeby kogoś wyprzedzić i myślę, że i dla kibiców, i dla kierowców jest to bardzo ekscytujące i nie powinno to być w ogóle karane w żaden sposób. Też George Russell, no nie chciał zostawić tam zbyt dużo miejsca, ok, Leclerc wyjechał, ale myślę, że bardzo dobrze się to ogląda i tak jak komentatorzy mówili na początku wyścigu, sceny jak z filmu F1 dosłownie, wtedy też przy tym wyprzedzeniu, więc bardzo się cieszę, że Formuła 1 idzie w tym kierunku.
Widzicie, jak Charles Leclerc siedzi na spotkaniu z Fredem Vasserem i mówi: "We have to build a car for combat."
Nie, to Lewis przyszedł i powiedział, prawda? To jest ten
starszy.
Tak,
masz rację, masz rację. Charles się tylko wdzięczył do fotoreporterów. Jeszcze diss twój.
No właśnie, mój diss to jest jakby absolutnie Kimi Antonelli. Może nie powinienem dać się za cały kształt, bo jestem w każdym programie, no ale jednak to się wszystko skumulowało i nagromadziło i jeszcze cała ta narracja wokół Antonellego, która jest ten, to jak idzie w zaparte Mercedes i Toto Wolff, ja rozumiem, no bo wydali mnóstwo pieniędzy na karierę tego kierowcy i jakby mnóstwo wiary pokładali, no ale dochodzimy do momentu, kiedy naprawdę to są takie rzeczy, że ja zdaję sobie sprawę, że jest sporo publiczności, która po prostu to kupuje, ale jak ktoś ogarnia mniej więcej ściganie i widzi to, co wyprawia Antonelli od czasu do czasu, to, co stało się w Austrii, czy ten manewr na Leclerca, który się wydarzył teraz, no to w moich oczach to są manewry, których się ludzie powinni uczyć na poziomie gdzieś mniej więcej Formuły 4. Ja wiem, że potem w niższych kategoriach też są różne rzeczy się dzieją, ale wydaje mi się, że na poziomie Formuły 1 jednak wymagamy więcej od kierowców i z całym szacunkiem, oczywiście wiem, że to jest debiutant, że ma tylko 18 lat, ale wydaje mi się, że Jacques Villeneuve był to doskonale, że to nie jest szkoła, idąc do Formuły 1 powinien być gotowy na pewne rzeczy. Wiadomo, że będą pewne trudne chwile, ale no nie aż tak, a to po prostu też totalnie wali po oczach. No sorry, ale no, nie takich rzeczy możemy oczekiwać jeszcze, jak czytam wypowiedzi Toto Wolffa, teraz tu znowu oczywiście z Tejmurem, no bo co ma zrobić? Klapki na oczach i jedziemy dalej. I on puścił tekst, że gdy opada wizjer kasku, masz potwora i tego właśnie chcemy. No nie wiem, czy tego chce Leclerc i nie kierowca na to, żeby mieć potwora, kto się w nich wkrzania i wywala ich z toru, z wyścigu. Już wywalił i Verstappena, i Leclerca na tym etapie. W obu przypadkach tak naprawdę to nic wielkiego się nie stało w oczach Antonellego. Za pierwszym razem, no to ja tam wcale za późno nie zahamowałem, to tylko mi trochę rzuciło, nie? Rzuciło go, bo za wcześnie zahamował chyba. Albo teraz, że to Leclerc się nawinął, bo zaczął zawężać promień skrętu. Absolutnie diss i to mi się wydaje, że już diss roku mogę mu na tym etapie przyznać.
Ja sobie pozwolę skomentować, jako że z Kimim się znam od 8 roku życia i jeździmy tak naprawdę cały czas od tamtej pory razem do Formuły 4 włoskiej jeździliśmy, więc powiem, że spodziewałem się po Kimim, że będzie tak to wyglądało, że będzie szybki, ale też będzie miał swoje momenty na to, że właśnie jak ten z weekendu i co więcej, na Red Bull Ringu też miałem z nim właśnie takie ostatnie moje starcie z Kimim, było właśnie we włoskiej Formule 4 właśnie w nawrocie w T3 na Red Bull Ringu, tylko na wyjściu, gdzie no po prostu bezczelnie zajechał i wyrzucił mnie z toru. Dostał za to tylko ostrzeżenie i to w trakcie wyścigu, bo no włoska Formuła 4 i Włoch w premie to...
Prema.
Nie warto się przyglądać sytuacji, natomiast no Kim jest takim dosyć agresywnym kierowcą. Myślę, że jest bardziej agresywny niż się wydaje na pierwszy rzut oka, ale no jeszcze Formuła 1 zobaczy, na co go stać.
W sensie, na co go stać, masz tam się też pozytywnie, tak?
I pozytywnie,
czy,
i negatywnie.
Czy mówisz, że...
Nie, i tak, i jeśli chodzi o Racecraft, to może negatywnie czasami, ale na pewno jest bardzo szybki. Myślę, że się finalnie obroni wynikami całościowo, cały kształt.
No to ciekawe, bo jesteś już drugą osobą po tym Kucharczyku, która nam mówi, że jak zna Kimiego, to go trochę nie do końca dziwi to, co się teraz dzieje. więc no coś w tym jest. To moje propsy i disy. Ja dam propsa komuś, kto propsy dostaje rzadko, więc Lance Stroll, proszę bardzo, przebicie się na 7 pozycję, pokonanie, zniszczenie Fernando Alonso po raz kolejny, niedanie szans staremu Hiszpanowi. No oczywiście sobie żartuję. Natomiast no, przy tym, ile miał przygód, to przygody to ci się zdarzają, a tutaj no po prostu błędów i tego, że ci jego biedni mechanicy z workami pod oczami patrzący, jak po raz kolejny wylatuje z toru po tym, jak całą noc naprawiali bolid. No i jakoś znowu po cichutku ten Lance dowiózł. Oczywiście tam było dużo szczęścia i wypadający kierowcy, ale proszę bardzo, Lance, niech ma.
Dowiózł.
Adisa dam Carlosowi Sainzowi, Po pierwsze za manewr, który wykonał na Liamie Lawsonie, ale chyba ten dis jest jeszcze bardziej za to, co nastąpiło potem. Czyli ja rozumiem, że może być jakaś niesprawiedliwość, no ale na miły Bóg mógł po prostu powiedzieć to dwa razy, albo mógł po prostu to przyjąć. No, od tych płaczu nie zmieni decyzji, a walczył tam tak, jakby tam się zadziała jakaś największa niesprawiedliwość dziejowa. Tymczasem, jak sprawdził Czarek tuż przed programem, dostał dwa punkty karne, tak? Jeszcze za to, więc chyba jednak coś w tym było. A jestem ciekawy, Kacper, co ty uważasz? Czy dla ciebie to jest taka bardziej szara strefa, czy jednak tam po prostu dał ciała na maksa i nie ma co gadać nawet?
Jeśli chodzi o Lawsona z Sainzem, no ja myślę, tak, że... Znaczy ogólnie nie pamiętam, kiedy widziałem, żeby ktoś dostał karę będąc po zewnętrznej, szczególnie po tak małych uszkodzeniach, bo były tylko przebite dwie opony z tego, co nie wiem, czy tam po wyścigu do czegoś większego doszli, ale... No sytuacja dla mnie, no rozumiem sędziów, dlaczego taką decyzję podjęli też, ale no na pewno nie jest to oczywista sytuacja i myślę, że dwa punkty karne do tego jeszcze są trochę może zbyt surowe dla niego, bo no tak chociażby wyprzedzanie Russella w szykanie, myślę, że to jest coś, co lubimy oglądać i mimo, że był kontakt, to myślę, że trochę FIA powinna przymykać czasami.
A ty, Czarku,
no to była taka sytuacja... Tak, no bo to była to sytuacja taka, nie była jednoznaczna, tak, mieliśmy kierowcę atakował, atakował po zewnętrznej i no już samo to tam rzuciło też Lawsonem, to było widać, tak, że to nie jest tak, że on specjalnie odbił do lewej, po prostu rzuciło samochodem, doszło do kolizji. Okej, więc nawet sam ten atak można dowodzić, że być może nie trzeba było tak surowo, zgadzam się z Kasprem, oceniać Sainza, chcę, żeby kierowcy się ścigali. Ale wszystko, co potem się wydarzyło, tak jak Max mówi, to mnie rozrzedziło, no po prostu, ale Sainz taki jest, to jest straszny płaczek, potworny, na mnóstwo rzeczy narzeka i opowiada, lubi opowiadać, jak to jest sam wspaniały, jak to byłby mistrzem świata, gdyby, a z drugiej strony bardzo lubi się skarżyć też. I to najciekawsze w tej sytuacji było to, że sędziowie nie chcieli z nim rozmawiać, że sam przyznał w wywiadzie, że mówią, że drzwi zawsze są dla nich otwarte dla kierowców przy pokoju sędziowskiego, ale tym razem powiedzieli, że nie chcą z nim o tym dyskutować. Jeszcze mu dwa punkty na koniec dawali. A zanim jeszcze skończymy ten konkretny temat, to Max Verstappen i ten atak, tak naprawdę ta obrona przed wypadnięciem w drugim zakręcie podczas walki z Norrisem. Jak to wygląda z punktu widzenia kogoś, kto zasiada w kokpicie?
No, starty są zawsze chaotyczne i szczególnie na to, że jak Zandvoort tu jest praktycznie jak Monako, jeśli chodzi o wyprzedzanie. Rozmawialiśmy też zresztą, jak byliśmy w 2023 roku z Orlen Teamem na Zandvoort, właśnie rozmawialiśmy z Francem Tostem, czyli ówczesnym szefem Alfa Tauri, i powiedział nam jedno, że tutaj jest... Zandvoort to jest po prostu Monako, na którym kwalifikacja i start to jest wszystko, więc rozumiem agresję i chęć wyprzedzenia. Znamy też Maxa z tego, że raczej wciska się wszędzie, gdzie się da. No i na starcie no, trzeba przyznać, że dobra obrona, dobry atak. Było blisko na pewno do przestrzenia T3, ale myślę, że ogólnie jak na maksa to było czysto i znowu fajnie, że są takie akcje i dobrze się to ogląda.
A sam moment ratowania, bo to wyglądało tak, wydaje mi się, że większość kierowców w jego sytuacji już by bąkiem wylądowała w tej bandzie, prawdopodobnie w Piastym jeszcze.
Bardzo możliwe. No na pewno opanowanie samochodu Maxa jest na najwyższym poziomie i pokazuje to cały czas. Na pewno wyjechał też na brudną część toru, więc była to loteria i myślę, że Max się do tego nie przyzna, ale tętno mu na pewno skoczyło i też nie był pewien, czy z tego wyjdzie, bo poza linią wyścigową, szczególnie na starcie, jest trochę loterii, więc było to na pewno ryzykowne, ale finalnie mu się udało, tak jak zazwyczaj mu się gdzieś tam udaje obronić, wyjść z tych sytuacji, tutaj nie było inaczej.
To ja mam jeszcze, panowie, takie pytanie laika. Czy to, że Max tak świetnie sobie radzi na torze, czy zastanawiam się, czy to ma przełożenie na auta cywilne? Czy na przykład, jeżeli jedzie trochę za szybko drogą i akurat wjeżdża w jakąś dziurę albo kałużę, to czy myślicie, że opanowanie takiego samochodu, który ma te wszystkie systemy, wiecie, ratujące kierowcę i tak dalej, czy to jest takie bezpośrednie przełożenie? Czy tak jak się mówi na przykład, że pilotowanie, tak, szybowców tworzy najlepszych pilotów potem już w tych maszynach, które robią 3/4 rzeczy za ciebie, ale że jednak te procenty tego zaznajomienia się z taką czystą fizyką i czystą mechaniką i siłą dają potem przewagę.
No
Pytanie do Was.
ja myślę, że ogólnie kierowcy wyścigowi, okej, ja nie jestem obiektywny na pewno, ale myślę, że kierowcy wyścigowi ogólnie mają dużo większe panowanie nad wszystkim, co się dzieje w samochodzie cywilnym, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy ponad limitem, na limicie lub trochę ponad nim cały czas, więc dużo lepiej niż normalny człowiek czujemy auto, wiemy jak zareagować, nie boimy się też jakichś takich uślizgów. No i myślę, że Max jest na pewno wzorem do tego, jak można opanowywać auto i myślę, że na drodze jest też bardzo podobnie. Szczególnie, że Max też jeździ wieloma autami i w autach GT jeździ na symulatorze różnymi autami, więc myślę, że on jest bardzo wszechstronny.
Ma to ogromne przełożenie i te wszystkie dzieciaki, które jeżdżą wielokrotnie kilkunastu go-kartami, to panuje nad tym wszystkim, co ma cztery koła, o niebo lepiej niż 99% kierowców na całym świecie. To bez cienia wątpliwości. Po prostu to tego się nie da przeskoczyć. No, czujesz całym ciałem i uczysz się całe życie panowania samochodem w warunkach ekstremalnych nad pojazdem. No, naprawdę, wiesz, na granicy przyczepności, kiedy w ułamkach sekund dzieje się bardzo, bardzo dużo. W kartingu podczas wyścigu to jest po prostu cały czas jedno wielkie zamieszanie naokoło i jakby wózek bardzo szybko reaguje. Ma mały rozstaw osi, więc to są bardzo szybkie, krótkie ruchy, kontry i tak dalej, tak żeby jeszcze nie stracić prędkości. Więc to jest po prostu taka szkoła, że żaden normalny kierowca nie ma szans się nawet do tego zbliżyć. Więc to jest absolutnie osoby, które jeżdżą wyczynowo, mają o wiele, 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 wiele lepsze wyczucie i rozumienie tego, co się dzieje ze zwykłym samochodem, bo jazda z normalnym samochodem zgodnie z przepisami, ale nawet jak nim szybko jedziesz, to jest i tak w ogóle o wiele wolniej niż to, co osiągasz jadąc samochodem wyczynowym. Po prostu ze względu na granice samochodów zwyczajnych, one są tak nisko i tak łatwo wyczuwalne, że dla kierowcy wyczynowego to jest, no jakbyś jechał takim samochodzikiem na pedały bardziej niż czymś, co ma silnik. Zgodzisz się, Kasper?
Zgadzam się, nie ja to powiedziałem, nie
Ja
mam o sobie
mogę.
wielkiego mniemania, ty to powiedziałeś, ale się zgadzam, tak.
No to cieszę się, że się wszyscy zgadzamy. To po tym troszkę dłużej niż zazwyczaj rozmawialiśmy o wyścigu, ale też trzeba przyznać, że jak na to, że spodziewaliśmy się wyścigu dla koneserów na Zandvoort, to naprawdę super ciekawe mnóstwo rzeczy się działo. Bardzo, bardzo fajnie. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czy to już jest koniec walki o tytuł Mistrza Świata. W tym momencie Oscar Piastri ma 34 punkty przewagi nad Lando Norrisem. Wydaje się, że ta przewaga jest już, no wiecie, każda przewaga jest do stracenia, oczywiście. Natomiast no, 34 punkty to już jest tak dosyć bezpiecznie. Chociaż sam Piastri mówi tak, zacytuję. Zapytany o to, czy ta przewaga już jest wystarczająca, żeby wygrać mistrzostwo. Nie, nie sądzę. Wciąż jest długa droga przede mną. Muszę dalej cisnąć i starać się wygrywać wyścigi. Nie powiedziałbym, że to bardzo komfortowa przewaga. Jak widzieliśmy dzisiaj, wystarczy jeden DNF i wszystko może się odwrócić naprawdę błyskawicznie. Tak daleko od końca sezonu nie jest to komfortowa przewaga. Czy jest to komfortowa przewaga, Czarku? Czy jednak, jeżeli Norrisowi raz padł silnik, to Piastriemu też może i 25 punktów.
Nawet dwa razy. To, co jest ciekawe, to, że McLarena dotąd nie dotykały awarii silników Mercedesa i w końcu się zdarzyły, a Mercedesy generalnie się ostatnimi czasy psują. Zaczęło się trochę w zeszłym roku, a w tym sezonie było tego trochę więcej. Więc to się może wydarzyć każdemu kierowcy. Co do przewagi, myślę, że Kasper tutaj nam też fajnie opowie, bo też miał taki moment, kiedy we włoskiej Formule 4 miał już sporą stratę i potem odrobił i zdobył mistrzostwo, tak? To dobrze pamiętam ten sezon. To mniej więcej tak wyglądało, więc absolutnie przy tej różnicy, przy tylu punktach do zdobycia jest jeszcze długa, długa droga do końca walki o mistrzostwo świata. Natomiast moim zdaniem dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że ta awaria Lando Norrisa przywróciła trochę bardziej naturalną różnicę pomiędzy tymi kierowcami, bo gdyby nie kilka, nic nie mówiąc Lando, ale gdyby nie kilka takich momentów, kiedy mu przywarciło, zresztą coś, o co się Lando nawet obraził trochę na Jaylona Palmera, który to wyliczył. Też to sam wyliczyłem w programie swoją drogą. Ale mnie raczej nie słuchał, ale przeczytał tekst Jaylona Palmera na stronie oficjalnej F1. I trochę był zgryźliwy, no ale to dokładnie tych kilka elementów szczęścia, łącznie z Grand Prix Węgier, dały mu jakby fakt, że był bardzo blisko Piastriego, tylko 9 punktów. I gdyby nie te momenty, gdyby nie dwa safety cary, które dały mu lepszy wynik niż powinien był osiągnąć, no to w ten czas ta przerwa byłaby większa, więc ta awaria silnika sprawiła, że po prostu ta przewaga Piastriego bardziej odpowiada temu, jaką przewagę miał Piastri generalnie czysto sportowo w trakcie tego sezonu, liczyłem czynnik szczęścia. A to sprawia, że jeżeli nie będzie to jakiegoś mega pecha Piastriego, albo zespół nie zacznie kombinować, o co się zaczyna martwić powoli, ale o tym może za chwilę, no to no cały czas jakby średnia, chodzi o skuteczność, Piastri jest kierowcą bardziej skutecznym w zdobywaniu punktów, w skrócie, od Norrisa. No to przy takiej przewadze jak teraz, no trudno sobie wyobrazić, żeby z jakichś dramatycznych okoliczności w jakikolwiek sposób Norris był w stanie tę stratę odrobić.
Jeśli chodzi o stratę, to tak jak już wspomniałeś, z mojego doświadczenia powiem, w trakcie sezonu włoskiej Formuły 4 na 3 rundy do końca miałem 112 punktów straty do Arvida Lindblada. Na koncie wtedy jedną wygraną dopiero w sezonie. No a 6 wyścigów później, czyli 2 rundy później prowadziłem w mistrzostwach, co prawda 1 punkt, ale prowadziłem, więc 30 punktów to jest tak naprawdę nic. I na pewno nie jest to komfortowa przewaga, natomiast zgadzam się w pełni z Czarkiem, że Piastri jest według mnie lepszym kierowcą i myślę, że on bardziej zasługuje. Jeśli ktoś miał pecha w tym sezonie, to on, a nie Lando, i myślę, że mimo, że te 30 parę punktów jest na razie, to ta różnica, jeśli nie będzie, tak jak mówisz, dużo pecha czy jakichś zespołowych kombinacji, to powinna być tylko większa, i też szczerze osobiście na to liczę, bo myślę, że Piastri jest wzorowym kierowcą, bardzo spokojnym, który jeździ szybko, dowozi auto i nie robi głupich błędów, więc osobiście trzymam mocno za niego kciuki.
Sam Lando powiedział o tej przewadze, że jedyne, co mogę zrobić, to próbować wygrać każdy wyścig. Jest po prostu ciasno, mam świetnego zespołowego partnera. Przewaga jest już na tyle duża, że mogę w sumie wyluzować i po prostu iść na całość. Dla mnie brzmi to delikatnie jak jednak zaklinanie rzeczywistości w stylu Lando, ale trzymam za niego kciuki, żeby tak właśnie było, że wyluzuje i teraz pokaże to, co ma najlepsze, bo już nie będzie go zżerała ta słynna presja, która zżera też Antonellego, prawda?
Mi się wydaje, że w Lando nie ma nic więcej, ale też uważam, że w Lando jest bardzo dużo, że jest kierowcą, jest nielubiany, co jest dość interesujące, parę tekstów dziwnych puścił za dużo, ale no i plus jeszcze faktycznie miał sporo błędów, popełnia drobnych, ale jednak, więc no nie jest kierowcą tak drobnym jak Piastri, ale uważam, że jest też kierowcą niedocenianym i akurat nie zdziwię się, jeśli się tak ułożą okoliczności, że bardzo chciałbym, żeby walczył o Mistrzostwa Świata w ogóle do końca sezonu. Natomiast to wydaje mi się, że już raczej tego nie odrobi.
Będziemy rozliczać na koniec sezonu. Przypomnijmy sobie, co tu plutł w tych odcinkach Codrive'u. No, jestem bardzo ciekawy.
Trzymam za słowo.
Dla mistrzostw lepiej, żeby coś tam jeszcze odrobił. No. Proszę, Czarku?
Nie, ja tylko kiwam, że please do, continue.
Dobrze.
Jak Pulp Fiction, czy ten Did I Break Your Concentration? Please do, continue. Jest taka scena na początku.
Dobry film.
Jak Jules się znęca psychicznie nad biednymi panami.
A tak, że on to mówi z taką please continue, stojąc tam nad nim.
Widokiem.
Izak Hadżar nie jest bidokiem, chociaż jest biedniejszy o jedno trofeum, gdyż pękło mu w rękach, taki ma uścisk. Izak, niesamowity. Izak, który po pierwszym wyścigu sezonu, gdy płakał, gdy był po prostu wyrównany z ziemią przez Helmuta Marko, wydawało się, że będzie mu trudno się podnieść. Tymczasem pierwsze podium w karierze, troszkę szybciej niż Nico Hülkenberg. Ja osobiście wskazałem go jako rookie of the season pierwszej połowy sezonu, czyli debiutanta, który radzi sobie moim zdaniem najlepiej i który jest najbardziej obiecujący. No i im lepiej mu idzie, tym bardziej wisi nad nim klątwa tego, że może przejść do Red Bulla. A jak wiemy, różnie się to kończy dla młodych kierowców Red Bulla zwłaszcza. No ale, czy Kacper uważasz, że to jednak jest ten kierowca, który wreszcie zajmie miejsce? Bo chyba nie mamy wątpliwości, że on to miejsce zajmie, jeżeli będzie mu tak szło do końca sezonu, ale czy to jest ten kierowca, który wreszcie będzie tym dobrym drugim kierowcą, co będzie stał za Maxem Verstappenem? co chwilę.
Ja mu kibicuję bardzo, dlatego liczę, że nie będzie tym drugim kierowcą Red Bulla, bo wiemy, że to się średnio kończy, mimo wielu prób. Na pewno jeśli chodzi o talent i to, co pokazuje w tym sezonie, to w pełni na to zasługuje. Z tak małym doświadczeniem w porównaniu do chociażby Yukio Tsunody, myślę, że w pełni zasługuje na to miejsce. Natomiast czy on tam chce iść? Myślę, że raczej nie. No, drugi kierowca Red Bulla to nie jest aktualnie wymarzona posada, ale w ogóle myślę, że Hadżar miał bardzo ciekawą historię, bo mało osób to pamięta, ale jego pierwszy sezon w Formule 2 był no, słaby, jeśli to nie jest zbyt mało powiedziane. I wszyscy się dziwili w seriach juniorskich, dlaczego on został w Akademii Red Bulla, bo jeśli dobrze pamiętam, był najsłabszy chyba z sześciu juniorów Red Bulla wtedy w Formule 2. Jeśli się nie mylę, i w kolejnym roku został wicemistrzem, więc zrobił straszny progres i no tutaj szacun też dla Red Bulla, że mu zaufali i zobaczyli to, czego może po wynikach nie było widać do końca, bo no była to na pewno inwestycja i trochę w ciemno po tym sezonie, ale no bardzo im się opłaciła i osobiście ja wszystkim juniorom kibicuję, którzy przychodzą do Formuły 1 i no Hadżar mnie bardzo zaskoczył, nie sądziłem, że tak dobrze będzie sobie radził. No i dlatego też życzę mu, żeby jednak został w juniorskim zespole Red Bulla, a nie szedł obok Maxa Verstappena, bo myślę, że z tego będą tylko problemy i przynajmniej do końca sezonu, żeby sobie dojeździł na spokojnie i dopiero później może jak Red Bull trochę się podniesie, żeby go stawiali obok niego.
No ja myślę, że musi być gotowy. Zresztą on sam też mówił, że sam by chętnie poszedł do Red Bulla i zobaczył w ogóle, co się dzieje, o co chodzi, dlaczego nie kierowca miał takie problemy. Bardzo mi się spodobała ta wypowiedź, choć na tamtym etapie wydawała mi się być też trochę taka, trochę arogancka, tak to nazwijmy. Ale no, chyba od tego są kierowcy też na tym poziomie, żeby czuć się pewnie. Fakt jest taki, że prawie wszyscy się na tym przejechali, a najbardziej to sam Tsunoda, który zapowiadał, że się z Verstappenem będzie rozprawiał, jak już się wjeździ w samochód, a póki co to rozprawia się z samochodem głównie. Ale o tym może jeszcze kiedy indziej porozmawiamy, bo to jest w ogóle jakiś totalny przypadek zaskakujący. Natomiast wydaje mi się, że po prostu tak czy inaczej on musi być na to gotowy. Mając takie ambicje i taki talent, i też sądzę, że to, że przejdzie do Red Bulla na tym etapie jest praktycznie przesądzone i może mówić i szef Red Bulla, i Helmut Marko mogą mówić, że to jeszcze mamy czas, że Marko mówi, że podczas, że około Grand Prix Meksyku podejmą decyzję, a Meki mówi nawet, że to mają czas do Abu Dhabi czy do końca sezonu. Moim zdaniem to, ta klamka już zapadła, no, nawet jeżeli nieformalnie, jeżeli nie podpisano tego kontraktu i nikt tego nie powiedział na zarządzie, to jakby w głowach już ludzi w Red Bullu to jest dość oczywiste, że kierowcą, który będzie startował u boku Maxa Verstappena na przyszłym roku, będzie Isa Kadżar, bo nie wyobrażam sobie żadnego innego rozwiązania. Można sobie udawać, że Tsunoda robi dobrą robotę i gadać naokoło, że tak, Yuki znowu przyspieszył, poprawił się, podczas gdy stopper pokazuje dokładnie, że jest odwrotnie. Albo teraz, nie wiem, się cieszyć, że o, no, w końcu zdobył punkty i udawać, że nie widzimy, że przed nim odpadło sześciu kierowców, żeby te punkty zdobył, ale no, jak przychodzi co do czego za zamkniętymi drzwiami, tak, i podejmujemy decyzję, no to wiemy, na co patrzymy, wiemy, co robimy. Nie chcemy się bardziej kompromitować, tylko po prostu chcemy jak najszybciej już zamknąć ten rozdział, zapomnieć o tym i wstawić do tego samochodu kierowcy, który rokuje nie tylko na to, że będzie dobrym partnerem u boku Verstappena, ale takiego, który daje nadzieję, że kiedy Verstappen odejdzie, a Verstappen odejdzie moim zdaniem po sezonie 2026, no to wówczas, że będziemy mieli chociaż kogoś, no, kto daje szansę, że będzie tym, może nie drugim Verstappenem, bo to ciężko, ale że będzie po prostu kierowcą wystarczająco dobrym, żeby być liderem ekipy, na którym można budować przyszłość zespołu.
No dobrze, a gdyby Hadżar jednak nie przeszedł do Red Bulla, bo nie wiem, bo uznał, że się zapiera i zostaje i nie mają nic do powiedzenia. Oczywiście to.
On nie będzie mieć do powiedzenia.
Wiem, ale proszę mi dać, potrzebuję tu mieć podejście do mojego pytania, więc w moim małym świecie, w którym Isaac Hadżar chce honorować swój kontrakt, Kasper, czy widziałbyś ewentualnie. Zapomniałem jego imię, Lindblada, w drugim bolidzie Red Bulla, bo tego kierowcę znasz troszkę lepiej.
No choć generalnie może pójdźmy szerzej, tak, że mamy cztery fotele w Red Bullu i tak naprawdę pięciu kierowców. I teraz pytanie, jak widzisz Lindblada w ogóle w tej układance, jakbyś obsadził te fotele?
Powiem tak, doktor Marko jest dużym fanem Arvida Limblada i on traktuje go jak Verstappena kiedyś i uważa na pewno go za jeden z największych talentów, to mogę powiedzieć z mojego doświadczenia z Akademii Red Bulla i też myślę, pokonując Arvida Limblada w włoskiej Formule 4 zyskałem niesamowity respekt doktora Marko. Dlatego też się to tak potoczyło, bo uważa go, nie ma się co oszukiwać, za kolejnego Maxa i tego, kto może go zastąpić. Nie wiem, co mówi ostatnio o nim, nie jestem w temacie, ale to co zawsze się słyszy od kartingu już to Limblad, Limblad, Limblad i do Red Bulla kolejny Max. Myślę, że jak tylko nadarzy się okazja, to Limblad będzie w drugim zespole Red Bulla, ale nie sądzę, żeby była sytuacja, kiedy Limblad idzie prosto do głównego zespołu, bo raczej wszystkich kierowców dają na chociażby pół sezonu na poczekanie, jak nie więcej. Myślę, że Hadżar będzie w Red Bullu głównym w przyszłym sezonie, a w drugim sezonie, jakkolwiek się będzie nazywać, bo to też nigdy nie wiadomo, myślę, że będzie Limblad i drugi kierowca, nie wiem do końca kto, bo nie wiem, czy Liam Lawson dalej zostanie. Myślę, że nie, ale jedno
No.
miejsce według mnie jedno miejsce będzie dla Arvida.
No to jak nie Lindblad, to co da w takim razie?
Może i Tsunoda, ale nie jestem pewien, jak to wygląda z planami długoterminowymi, z Hondą, z Japończykiem w zespole. Myślę, że to jest jedna wielka niewiadomo i doktor Marko i tak ma na to swój plan. Co nie myślimy, co nie powiemy, to on będzie miał swój, myślę, kontrowersyjny plan na to, jak zarządzać kierowcami.
Ale czego uważasz, że Lawson nie zostanie?
Myślę, że Red Bull szuka kolejnego Verstappena i oni będą wymieniać tych kierowców tak długo, aż po prostu nie będzie kogoś może trochę jak Hadżar, który przyjdzie i w drugim zespole przyjedzie na podium. I myślę, że będą szukać takich osób, a nie kierowców, którzy mają czas na to, że się wjechać i po prostu dowozić solidne wyniki.
Szukamy takiego drugiego jak Verstappen, to brzmi jak o matko, jak bardzo zły pomysł. Teraz będziemy odrzucać po pół roku każdego.
Tak to trochę wygląda aktualnie, niestety.
No cóż, powodzenia. Mercedes też chciał mieć drugiego Verstappena i proszę bardzo, jak im świetnie wychodzi póki co. Kacper, takie szybkie pytanie, bo ty jeździłeś w Bahrajnie, prawda?
Jeździłem tak.
I co, myślisz, że fajnie tak się wybrać do Bahrajnu?
Osobiście, mówisz o kraju czy o torze?
I to mówię w zasadzie.
Kraju może nie polecam za bardzo, ale tor właśnie mnie bardzo bardzo mnie zaskoczył tor, bo wydawał się strasznie nudny i nawet na symulatorze wydawał się nudny i taki bez charakteru, ale na żywo był naprawdę fajny i nawet zdarzyło mi się po mokrym jeździć w Bahrajnie, co myślę, że mało kierowców może powiedzieć, bo na testach pierwszy w ogóle mój przejazd w życiu po Bahrajnie był po mokrym, bo padało na oficjalnych testach. Ale uważam, że jest to fajny tor i też taki umiarkowany, jeśli chodzi o wyprzedzanie. W kwalifikacjach ciężko oczywiście zarządzać oponami, mocno się przegrzewają. Ciekawy asfalt też, oczywiście zbudowany sztucznie, tylko przez to, że ludzie w Bahrajnie mieli taką fantazję, żeby zrobić Grand Prix. Nie ma tam takiej kultury motorsportowej jak w Europie, ale jeśli chodzi o sam obiekt, to myślę, że fajny i nie powinien otwierać sezonu. Według mnie to nie jest tor, który powinien otwierać sezon, ale myślę, że jest to dosyć fajny obiekt.
No to na pewno fajny obiekt jest, jak przeprowadzi was po nim nie kto inny jak Cezary Gutowski, ale nie sam. I teraz oddaję głos do studia.
Tak, i Bahrajn mi się bardzo podoba jako kraj. Ja tam bardzo lubię jeździć. Jestem zazwyczaj 2 razy w roku na Formułę 1 i na Łeku. Z kilku różnych powodów. Myślę, że całkiem fajnie się tam żyje. Bardzo lubię tamtejszą pogodę, bardzo lubię tamtejsze jedzenie. No i też trzeba powiedzieć, że ceny są tam naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, takie, no, generalnie jest to miejsce, które ja doceniam. Ale muszę przyznać, że na początku też mi się nie podobał Bahrajn. Dopiero jak zacząłem jeździć dłużej na różne wyścigi, to stał się to jeden z moich ulubionych wyścigów. Natomiast my robimy wyprawę w tym roku na Bahrajn. Zrobiliśmy wcześniej na Formułę 1, a teraz robimy na Łeka, na ostatni wyścig Roberta Kubicy w tym sezonie. miejmy nadzieję, że będzie też ogólna walka mistrzostwa i robimy wjazd taki, że będzie wjazd do padoku, będzie spotkanie z Robertem Kubicą, no i będę ja jako przewodnik grupy i będzie też Aldona Marciniak, która z nami spędzi ten czas, więc po prostu chcemy zachęcić widzów, którzy chcą spędzić z nami ten czas i pójść na ten wyścig, na napisanie maila z dopiskiem Bahrain w tytule, albo Bahrain WEC nawet, i w ten czas odeślemy informacje na temat tego, jak wyglądają warunki tego wyjazdu, tej wycieczki. Ale gorąco polecam, będzie bardzo fajnie.
Na jakiego maila to wszystko jest w opisie. Ja polecam, byłem z Czarkiem na wyścigu WEC i było fajnie. I nie byłem głodny, i byłem zaopiekowany, i też spotkałem Roberta.
Więc, a co ciekawe, wszystko... Tylko ty nie byłeś w Bahrainie, ty byłeś na torze SPA, co zupełnie nie. Przypadkiem, nomen omen, to jest tor, na który się teraz Kacper wybiera.
Dokładnie tak.
Jak tam przed SPA? W ogóle się czujesz?
Dobrze się czuję. Przed SPA będzie, może być deszczowo, jak zazwyczaj jest na SPA o tej porze roku. Natomiast jest to tor, który bardzo lubię i jest tam zawsze fajne ściganie. W ogóle fajny klimat i no jest to legendarny tor, też dla kierowców fajnie ścigać się po nim. Myślę, że zawsze dostarcza dużo fajnego ścigania i no i też pogoda, która potrafi dużo namieszać, jest takim fajnym elementem, ale będzie trochę zamieszania, bo mamy obydwie kwalifikacje, obydwa wyścigi w jeden dzień. W piątek zresztą, bo to nawet nie jest weekend wyścigowy, tylko to jest...
Czy z jednego dnia jedzie?
Tak, to mamy testy w czwartek i w piątek mamy cały weekend wyścigowy, znaczy weekend właśnie, to nie jest weekend, bo to jest w piątek, bo w sobotę jest jakiś 24-godzinny wyścig, więc to nawet nie jest weekend wyścigowy, tylko mamy to rozgrywane jakby wszystko wcześniej, no i będzie na pewno bardzo napięty harmonogram, więc odnaleźć się w tym szaleństwie z hiszpańskim podejściem do przekazywania informacji na temat wszystkiego będzie, myślę, dosyć dużym wyzwaniem, ale jeśli chodzi o sam obiekt, to na pewno jest to tor, na który zawsze miło się wraca.
Też chyba fajnie się będzie na nim jeździło Euroformula Open, chociaż po Formule 2 to, też po Formule 3 to co, to troszeczkę wolniej będzie?
W Eurocupie będzie na pewno wolniej, ale...
W Eurocupie, przepraszam, tak, powiedziałem tak. Euroformula Open, tak, sorry.
Bardzo podobne bolidy. Tak, tak. No Formuła 3 myślę, że jest autem stworzonym na ten tor. Eurocup może trochę wolny na prostych, ale te szybkie sekcje są niezastąpione i myślę, że w tym aucie z tym dociskiem, którym dysponujemy, będzie naprawdę fajne ściganie.
A powiedz, bo tak jak wspominałem, 49 punktów między tobą a pierwszym Matteo, nie będę tutaj walczył z tym nazwiskiem, więc możesz powiedzieć ty ewentualnie Polnagi. Za chwilę jak... to dużo prościej, dobrze. Jak widzisz perspektywy na resztę tego sezonu, oprócz tego, że jak sam wspominałeś na swoich social mediach, jeszcze tam czujesz krew?
Na pewno jest to strata, która jest na pewno odrabialna i zostały nam 3 rundy tak naprawdę do Paul Ricard do trzeciej rundy szło dobrze, byłem na pozycji lidera po pierwszej wygranej, później pechowa runda na Monzie, gdzie zostałem ściągnięty z toru, nie odbudowali auta do końca na kolejny wyścig, więc był to wyścig z dużym potencjałem, ale praktycznie bez punktów. No i ostatnia runda na Assen, domowym torze dla MP, w którym po prostu nas wszystkich, całą resztę stawki zniszczyli tempem. Nikt tam nigdy nie był poza MP i mocno tam dominowali. Ale tak naprawdę poza tym cała reszta sezonu szła bardzo dobrze i tempo tak naprawdę było zawsze na top 3 czy nawet top 2. Na pewno Mattia Colnaghi jest bardzo mocnym kierowcą, też ostatnio dołączył do Akademii Red Bulla, co tylko to potwierdza, ale na pewno jest to odrabialna różnica i też jedziemy na tory, które dobrze znam, więc nastawiam się na to dobrze, ale teraz trochę skopiuję Lando, skupiam się na tym, żeby wygrać wyścig, bo na koniec dnia na tym się trzeba najbardziej skupiać, zrobić dobrą robotę w kwalifikacjach i wyścigach. jeśli chodzi o punkty, no to zobaczymy, co będzie. Ja teraz się skupiam na tym, żeby pojechać dobrze, no i też dobrze się bawić, no bo to jest myślę, że też przy tym wszystkim ważne, i żeby tej presji trochę też nie nakładać na siebie samego, to trzeba się skupiać po prostu na każdym okrążeniu, każdym zakręcie, ale ja się nastawiam pozytywnie i razem z zespołem ciśniemy, żeby no, wycisnąć po prostu maksa z tych zostałych rund.
A jeśli mowa o jakiejś dalszej przyszłości, perspektywach, to widziałem już w necie wypowiedzi, że ten, że Formułę 2 polujesz, jak wyglądają twoje plany, perspektywy na to, gdzie mógłbyś pojechać, w ogóle w jakim zespole?
Nie będę z nazwy wymieniał zespołów, myślę, ale jest parę zespołów, jest też jeden zespół, z którym jesteśmy najbardziej w kontakcie, że tak powiem. No i tak naprawdę oferta leży na stole, wystarczy przynieść walizkę pieniędzy, o którą się tak często rozchodzi w motorsporcie. A tak poważnie mówiąc, no to jesteśmy w rozmowach przede wszystkim ze sponsorami, bo jeśli chodzi o sportową stronę i zespoły, to są bardzo chętne i tutaj jeśli chodzi o jakby przyjęcie do zespołu, to nie ma żadnego problemu. Zespoły widzą wyniki z poprzednich lat, też wiedzą, dlaczego niektóre wyniki są gorsze niż powinny być, i wszyscy są tego świadomi, więc tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Jak dużo juniorów w Polsce o tym mówi, to ja jestem jednym z nich, i kasa, 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 i to się niestety w motorsporcie liczy, więc jedyne, na co czekamy, to po prostu pieniądze, budżet, który by pozwolił na starty w F2. No i jest to na pewno taki cel, o który będziemy walczyć przez najbliższe miesiące.
Rozumiem. A no to zejdźmy teraz trochę bardziej w żyćko prywatne. Pozwól, że cię wypytam. Jeździsz jakimś samochodem na co dzień?
Tak, jeszcze.
A jakim?
Audi. Mam nadzieję, że nie ma tutaj dużo fanów BMW.
Zaraz się okaże w komentarzach, jak będą pisali. A jakim Audi? Nie, no będę cię ciągnął za język. Tu widzowie chcą wiedzieć. Konkret, konkret.
Audi RS3.
A, takie proszę.
Spokojne, rodzinne autko, rozumiem.
Bardzo spokojne.
Rozumiem. A masz na przykład jakiś wymarzony samochód, taki, że przychodzi do ciebie teraz druga walizka pieniędzy, pierwsza już poszła, żebyś mógł startować w Formule 2, a teraz jest druga i możesz kupić dowolny samochód teraz.
Oczywiście, że mam wymarzone samochody i myślę, że jednym z nich jest LaFerrari. Pamiętam, od czasów kartingu był jeden kierowca kartingowy, który pamiętam, pochodził z Chin, nie pamiętam jego nazwiska, ale pochodził z Chin, z bardzo bogatej rodziny, i on przywiózł z Chin LaFerrari do garażu, żeby jechać z hotelu na tor 5 km, żeby jechać, tak, żeby po prostu nie dojeżdżać jakimś tam biednym autem, jakimś biednym Bentleyem z wypożyczalni, tylko w swoim limitowanej edycji LaFerrari, więc od małego, jak się na nie patrzyłem, to no to mi się zawsze podobało. Jeśli miałbym tą drugą walizkę pieniędzy, to myślę, że na pewno do salonu Ferrari bym się udał.
Rozumiem. A Czarku, bo ja czasem cię pytam o to, ale wiesz, ludzie się zmieniają. Teraz masz, powiększyła ci się rodzina, może wymarzone auto teraz. Ja wiem, że tam Porsche jest wysoko w twoim serduszku.
Wiesz co, nie mam jakichś takich szczególnie interesujących wymarzonych samochodów, bo na mnie jakby magia LaFerrari i takich super aut nie działa, dlatego na mnie nie działa, że Ferrari to się psują, z tego co rozumiem, dość dużo. Jeździłem kilkoma, no owszem, fajnie, no, ale na normalnej drodze niewiele z tego wyciśniesz. Chyba najfajniej tym się jechało Portofino w ogóle, dlatego że było takie najbardziej ucywilizowane, jeszcze można było coś docisnąć i nie stracić przy tym prawie jazdy pół sekundy i nie wylecieć w kosmos tym samochodem. No i taki wyluzowany, miał otwierany dach, natomiast no, większy silnik tam, nie wiem, V12, to dwoma jeździłem, GTC4 Lusso i drugim nie pamiętam, no to no, owszem, fajnie, tylko gdzie tym przycisnąć? Nie ma gdzie, to na tor, a jak będziesz ten na tor, no to moim zdaniem na tor to się za bardzo nie nadaje, po krótkim czasie już zacznie coś tam dymić i tak dalej, więc są to dla mnie auta po takie po prostu, albo żeby mieć w garażu, tak kolekcjonersko się przejechać w niedzielę, albo do szpanowania, nie? Żeby pokazać, że ja mogę jeździć Ferrari, więc na mnie to po prostu nie działa, ale kolekcjonersko tak. No i rozumiem też, o czym mówi Kacper, no bo jednak LaFerrari to jest absolutny wyjątek. Jeżeli już to jakieś takie bardziej klasyczne. gdybym miał iść jakieś klasyki, ja bardziej się chcę poruszać w samochodach, którymi jeździłem, które znam po prostu, no to z całą pewnością do garażu bym przytulił na przykład Mercedesa SLS, no, którym miałem przyjemność jeździć i to całkiem niemało. I no, tak, dokładnie, Gullwing, z drzwiami otwieranymi do góry, magia tego samochodu tak na mnie podziałała, że mimo tego, że jak dojechałem do Poznania, to w bagażach był dezodorant zagotowany, bo się tak od podłogi, jakby od wydechu przez podłogę grzały torby w bagażniku, że się wylewał w ogóle, zagotował się.
No to
na takie rzeczy się nie patrzę. Takie ogromne auto o przepięknym dźwięku silnika, jakby tam z działka nawalać naprawdę dużym kalibrze automatycznego. Takie brrr. No i też dźwięk, który kojarzę z Formuły 1, w ogóle z tury Formuły 1. Ale wydaje mi się tak, na co dzień do jazdy pośród kilku samochodów, które bym chciał mieć, a w sumie też mam samochody, które, nie wiem, miałem Citroena na co dzień, którego bardzo lubię, SUV-a, więc nie mam takich dużych wymagań. Wiem, w co sobie samochody. Natomiast tak, żeby mieć faktycznie taki, żeby się rozpieścić trochę i mieć bardzo szybki samochód i taki i ładny i tak dalej, to bym kupił Porsche 911 Turbo SA w kabriolecie. To jest samochód niewiarygodny. Nie? W sensie po pierwsze jest ultra szybki, po drugie przede wszystkim szokująco dobrze się prowadzi i łatwo. Jest szokująco wygodny przy tym wszystkim, jak zachrzania. Super fajnie wykończony w środku, z zewnątrz, no i ma otwierany dach, więc po prostu no jest to auto, które mnie absolutnie zaczarowało. I na przykład też ostatnio jeździłem po to, że tym GT3 i GT3 RS-em. To na przykład, to są super samochody i chciałbym mieć taki, ale w garażu, nie? Bo do jazdy po ulicach normalnych to ten samochód jest zupełnie niepotrzebny do niczego. Nie nadaje się, znaczy nadaje się, ale to jest auto do jazdy po torze. A w 911 Turbo czy Turbo S-ie po prostu możesz sobie jeździć wszędzie.
No dobrze, dziękuję bardzo. To była bardzo wyczerpująca odpowiedź. O taką mi chodziło. A teraz przejdziemy sobie do Zaka Brauna. To taki mini temat, natomiast to chyba ty, Czarek, wrzucałeś na X-a dawniej Twitter, czyli Zak Brown niewidzący, że patrzy na jego kamera, patrzący, że wygrał Piastri, po czym zauważający, że ujęcie jest na niego i nagle ten uśmieszek wjeżdża. No, wiecie co, szczerze mówiąc, rozumiem, że się ma swoich faworytów, natomiast Zak Brown coraz bardziej faktycznie wygląda, jakby te zwycięstwa Oscara Piastriego troszkę go bolały względem Lando Norrisa. I mi się osobiście to średnio podoba, ale okej. Okay. I tak jestem ciekawy, Kasper, czy ty miałeś takie doświadczenia, na przykład, że któryś kierowca w zespole ewidentnie łaskawiej na niego patrzono, co by nie zrobił po prostu i tyle. I jak to bywa w ogóle? Czy tak się zdarza w zespołach często? Jak sądzisz?
Myślę, że w seriach juniorskich ogólnie wygląda to inaczej, bo to jednak jest kierowca przychodzący do zespołu z pieniędzmi, żeby tam się ścigać i trochę inaczej na pewno szefowie też na to patrzą i chcą, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni. Natomiast no, było parę sytuacji, na przykład Team Orders w Formule 4, które dostałem raz, żeby nie wyprzedzać. Zresztą goniliśmy wtedy Kimiego Antonelliego i myślę, że była to dobra decyzja, żeby przestać się ścigać, ale jeśli chodzi o taką faworyzację i to, co robi Zak Brown, czasem przynajmniej tak wygląda, jakby to faworyzował Lando Norrisa. To myślę, że aż takich ekstremalnych sytuacji nie było, no ale Formuła 1 też rządzi się, myślę, swoimi prawami i takie sytuacje mogą mieć miejsce.
No dobrze, a tobie, Czarku, uważasz, że Zak Brown powinien jednak się troszkę bardziej ogarnąć ze swoim publicznym wystąpieniem co do swoich kierowców, czy myślisz, że po prostu tak było, jest i będzie i tyle?
Nie, co w sercu, to na dłoni mi się to bardzo podoba, bo przynajmniej ma klarowność, nie ma tam żadnego udawania, tylko no, jak Lando dobrze idzie, to widać tę naturalną radość, jak idzie gorzej Lando, to widać ten naturalny smutek. Mi się wydaje, że ważne jest, żeby to było widoczne, natomiast pojawiają się no cały czas te właśnie no, zmartwienia, co do których ja wcześniej no, przyjmowałem, że tak nie będzie, ale teraz się zaczynam zastanawiać, czyli to, czy McLaren aby się teraz nie umie i nie zacznie bardziej pomagać Norrisowi. I zobaczymy, co w ogóle ta sytuacja z awarią silnika, jak wpłynie na to, jak zespół będzie swoich dwóch kierowców traktował, czy właśnie ona nie będzie takim triggerem do tego, żeby zacząć coś tam kombinować, żeby Lando nadrobił te straty do Piastriego. Wierzę głęboko, że tak nie będzie, ale też jestem znany z naiwności. Generalnie wierzę w sport i tak dalej, jakieś takie wartości, honor, wartości, które są przebrzmiałe. I tak samo no, wierzę w jakiś taki fair play podstawowy, który się w sporcie powinien odbywać, ale no, no widać, że to jakby serce Principa całej ekipy bije po stronie Lando Norrisa, co zresztą miało miejsce zanim jeszcze Norris się pojawił w ogóle w McLarenie. No to znaczy słynna historia, którą ja powtarzałem nieraz, że jak już Toffel Van Dorn jeździł w McLarenie i tam to był to fatalny oczywiście sezon generalnie dla McLarena, ale także i dla Van Dorna, a Van Dorn jest bardzo zdolnym kierowcą, bardzo dobrym, a są mu bardzo słabo, to na poziomie Grand Prix Węgier, czy przed Grand Prix Węgier już poszedł do niego Zak Brown i zaczął go gorąco namawiać, że tak, no słuchaj, no jeżeli się czujesz niekomfortowo i tak dalej, w każdej chwili Lando cię może zastąpić, jakby co, to dawaj znać, tylko 2018 rok i my już sobie z tym poradzimy. Więc nawet wtedy już była ta wielka miłość do Norrisa. Nie będę się w dalej wgłębiał, czy chodzi tylko o talent Norrisa, który jest, ale nie jest aż tak wielki, jak wydaje mi się Piastriego. Chociaż moim zdaniem są kierowcami o podobnym poziomie, Piastri jest trochę lepszy. Czy chodzi o to, nie wiem, o porozumienie, nić porozumienia między Zakiem Brownem a ojcem Lando, który jest biznesmenem, który odnosi duże sukcesy. Nie chcę wnikać, nic sugerować, natomiast no, wtedy też było ewidentne, że Zak Brown już wówczas Norrisa pchał do tego, żeby znalazł się w składzie McLarena w Formule 1.
No dobrze, to zostało nam jeszcze dzisiaj. Porozmawiamy sobie o Grand Prix Włoch 2025 na torze Monza. I zaraz wypytamy też Kacpra, który ten tor bardzo dobrze zna, bo jak już wspominaliśmy, był mistrzem włoskiej Formuły 4. Ale jeszcze zahaczmy o karę dla Lewisa Hamiltona. 5 pozycji na starcie do wyścigu. No, czyli będzie 5 pewnie startował, tak? No bo to włoski tor, to Ferrari na pewnie z przodu. Ale jakbyś, Czarku, mógł szybko, zanim jeszcze tutaj Kacpra przemaglujemy z tej Monzy, szybkie wyjaśnienie tej kary, bo ja na przykład nie rozumiem, zasady to zasady, ale no 5 pozycji na starcie i 2 punkty karne jeszcze w dodatku, przepraszam, to jeszcze to.
Kara wydaje się dość surowa, natomiast przewinienie jest duże, dlatego że Rui Marquez, dyrektor wyścigu, prosił kierowców i zwracał na to uwagę, ale Lewis chyba nie czyta tych biuletynów, to nie byłby pierwszy raz. Kilka razy się narażał, robiąc rzeczy, które były w biuletynie napisane, żeby ich nie robić. Więc prosił o to, żeby jak kierowcy, jak będą wyjeżdżali na pola startowe, to jest taka procedura, że otwieramy pit lane, tam ona jest otwarta przez 15 minut, jeśli dobrze pamiętam, czy 10 chyba. I robisz, no przez ten czas możesz przejść przez pit lane, więc kierowcy wykorzystują to w ten sposób, że robią sobie jedno okrążenie takie zapoznawcze, przejeżdżają przez pit lane, zazwyczaj, nie zawsze, ale czasami jadą po prostu na grid, ale zazwyczaj jeszcze jedno albo nawet dwa kółka robisz, po prostu wykorzystując, że masz wolny tor, otwartą pit lane, nie możesz tylko przejechać przez główną prostą, przez prostą startową. Jak idziesz na prostą startową, to wtedy już musisz być wtoczony na pola, tam czekają na ciebie mechanicy. No i prosił dyrektor wyścigu, że zważywszy na nietypowy charakter zakrętu i to, że wypada zaraz potem na prostą i że tam będą ludzie czekali już z chorągiewkami, bo to chodzi o obsługę toru generalnie i też właśnie, że będą czekali mechanicy na bolidy, żeby je potem przepchać na pola startowe, to żeby ten ostatni zakręt profilowany jechać z prędkościami, no, jechać po prostu wolno i ostrożnie. I tam były machane podwójne żółte flagi. No i uznali, że ponieważ Hamilton zdjął nogę z gazu tam o 10-20% góra i jechał o 20 km na godzinę mniej niż jechał zazwyczaj w treningach, jeszcze potem sobie jechał szybko do wjazdu do pit lane, no to że sorry, ale nie o to chodziło, że nie uważa wystarczająco i stwarzał niebezpieczeństwo. I akurat no, ja rozumiem ten typ kary, dlatego że chodzi o bezpieczeństwo ludzi z obsługi toru, ale także ludzi, którzy mechaników innych ekip, którzy czekają na samochody obok toru, czy dziennikarzy, czy fotoreporterów, którzy też tam gdzieś są, się kręcą i czekają na kierowców, więc no tutaj jest to bardzo surowa kara, 5 pozycji na Monzy to jest dużo, ale jeżeli już gdzieś masz odsłużyć karę, no to Monza będzie, tak, bo Monza przynajmniej zazwyczaj umożliwia wyprzedzanie. Zresztą prawdopodobnie Lando Norris będzie musiał wziąć nowy silnik, nie wiadomo, czy tam uda się uratować, ale mówi się, że będzie to ciężkie. No jeżeli Norris będzie musiał wziąć nowy silnik jakby ponad pulę i dostać karę cofnięcia na starcie o 10 pozycji, no to chyba najlepszym miejscem do tego z tych torów w końcu sezonu, no to będzie albo Monza, albo ewentualnie Las Vegas. Jeszcze. Tak to wyglądało z Hamiltonem.
No to Kasper, wracamy. Coś o Monzie. Lubisz ten tor? Też wspominałeś, że na Monzie to można wyprzedzać, więc chyba czas Cezary wie, o czym mówi.
Lubię, tak. Mam go nawet, pokazałbym wam, gdyby nie był zagracony, ale jest na mojej ścianie, tutaj jest tapeta z Monzą. Także jest to jeden z moich dwóch ulubionych torów. Zależy od sezonu albo
Dlaczego?
Imola. Albo Imola, albo Monza, to jest
No.
jeden, to są moje dwa ulubione tory.
Ale bardzo różne tory w ogóle. To jest
Bardzo
ciekawe.
różne, tak. We Włoszech co prawda, to tutaj nie ma zaskoczenia, bo kocham Włochy i tam od dawna się ścigamy w kartingu, ale dwa bardzo różne tory. No Monza jest torem, na który w ogóle się, myślę, że jedzie z takim innym nastawieniem, bo okej, kwalifikacje są ważne i wiadomo, później w wyścigu jest dużo walki, ale na normalne tory skupia się, okej, dobra, tutaj hamowanie w tym miejscu, tutaj ten bieg, tą sekcję lubię, tej nie lubię, tutaj muszę coś poprawić, tylko na Monzie bardziej skupia się nad tym, jak to rozplanować taktycznie, jak się pociągnąć w tunelu, bo jeżeli popatrzę na to z tej strony, że jadąc samemu versus jadąc za jakimś można zyskać 0,8 sekundy na kółku, to te 1,5-2 sekundy, które można zyskać z jazdy, są przy tym niczym i tak naprawdę głównym zadaniem na Monze dla kierowcy jest to, żeby dobrze rozplanować to taktycznie i nie zwalić kwalifikacji, bo żeby nie wjechać po prostu w tłum ludzi, albo żeby mieć dobrą różnicę na prostej startowej, żeby po prostu pojechać dobre kółko w tunelu. No i druga rzecz, wyścig to jest też trochę loteria, no bo wiadomo, jest dużo prostych, jest też dużo żwiru w okolicach toru, dużo kontaktów też na mozie, dużo wyprzedzań. Tak naprawdę można być te pół sekundy wolniejszym na okrążeniu od kierowcy, przed co mi go i tak wyprzedzić, szczególnie z DRS-em, systemami push-to-pass. Więc jest to tor, na który jedzie się z innym nastawieniem i tak naprawdę jest to jedyny taki tor, gdzie jedzie się, okej, dobra, jedziemy się pościgać na prostej, nie na torze, tylko na prostej, jak to rozplanować. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo fajny tor, też ma bardzo dużo różnorodnych zakrętów, duże hamowanie, wolną szykanę, później taką średniej prędkości szykanę, wysokiej prędkości szykanę, trzy szybkie zakręty, parabolika szczególnie na odwagę, więc ma bardzo dużo fajnych też aspektów porusza jazdy, ale tak jak mówię, no jest to tor taki specjalny i świątynia prędkości to na pewno bardzo dobre określenie.
No mi się Monza kojarzy z torem, który jest w pewnym sensie przereklamowany, jeśli chodzi o wyścig Formuły 1. W sensie, że tam warto raz pojechać, ale tak częściej to tam słabo widać, nie jest słabo zorganizowane zazwyczaj. Natomiast sam tor, ja na przykład jak czasami jeżdżę na jakimś simie, przypadkiem ja rzadko jeżdżę bardzo, ale jakaś nowa się edycja gry pojawia, czy gdzieś tam gdziekolwiek, o, przejedź się i mogę wybrać tor, to wybieram Monzę, dlatego że to jest najłatwiejszy tor dla mnie. W sensie tor, który bardzo łatwo zapamiętać i tym najłatwiejszy kryje się też trochę, że najtrudniejszy, no bo jeżeli masz mało zakrętów, a ich jest tam mało na Monzy. Tak one są, tak jak mówisz, pierwsza jest, szykana, jest bardzo wolna, druga jest średnia, potem masz dwa Lesmo, czyli średni łuk i szybki łuk, no i potem masz Ascari, który jest w ogóle bardzo ciekawą, bardzo szybką szykaną. No ale generalnie, no jak masz niewiele miejsc skrętu, no to każdy ten zakręt musi przejechać bardzo precyzyjnie, żeby nie tracić czasu, prawda? Tam są, no, po prostu różnice czasowe są niewielkie. Przez to. No ale z drugiej strony właśnie po prostu bardzo łatwo go zapamiętać. No co do ścigania, to jest zadziwiające, że bywały sezony, kiedy wyścig na Monzy był po prostu procesją, szczególnie dawno temu, a bywają wyścigi, w których jest po prostu bardzo dużo właśnie walki i bardzo, bardzo dużo akcji. Szczególnie przy tej pierwszej szykanie, tak? Tam, gdzie za paraboliką jest po prostu takie najbardziej dogodne miejsce do hamowania. Jest to też jedno z moich ulubionych miejsc na torach świata do obserwowania, dlatego że no, tam się hamuje w zależności od sezonu. Z Formuły 1 z 330, 40 km na godzinę, czasami 50, szczególnie w treningach. No i tam widać, mimo że skuteczność hamulców jest tam najmniejsza w sezonie, bo jest najmniejszy docisk ustawiony w bolidach, a docisk jednak bardzo pomaga w hamowaniu. Większy docisk sprawia, że koła lepiej dociskają, więc można mocniej hamować. To jednak bolidy Formuły 1 hamują tak szokująco, że nie sposób jest wypatrzeć, jakby objąć wzrokiem decelerację, że one po prostu w jednym momencie jadą 330, 340, a w drugim momencie jest wszystko ba, zbijanie biegów i w kolejnym momencie jadą już te 60, 70, wchodząc w prawe do szykany, co wygląda zawsze tak zadziwiająco. To bardzo lubię na torze Monza. W zasadzie tyle, ale jeszcze w razie czego mam coś fajnego do tego, do przeczytania, ale może Kacper jeszcze się odniesie.
Tak, no jeśli chodzi o Monzę, właśnie specyficzne też ustawienia, małe aero i jest to tor chyba jedyny w sezonie, na którym się jeździ na minimalnym na minimalnej aerodynamice i dlatego też jest trochę ciężko się kierowcom może przestawić do tego i też jest więcej lock-upów, więcej błędów, więc jest to, mimo że jest to, tak jak mówiłem wcześniej, trochę prosta, a nie tor, to to na pewno jest trudna i wymagająca, mimo że może fizycznie jest mniej wymagająca, to na pewno psychicznie trzeba mieć bardzo mocne skupienie i szczególnie w wyścigu przy całym chaosie na mądzie trzeba mocno uważać, szczególnie właśnie na hamowania i na przyspieszaniu na trakcji. W ogóle na ten żwir wokół trzeba być bardzo ostrożnym, więc może wydawać się trochę nudny tor, ale zdecydowanie taki nie jest.
Czarku, jeszcze chciałeś coś przeczytać?
Tak, tak, tak. Przypuszczałem sobie, że będziemy czytać sobie przed wyścigami, jak będzie czas, z skarbu kibica, który w przyszłym roku znowu będzie, bo mamy zawsze wpisane, co się działo, najbardziej rzeczy, które się działy w zeszłym roku. Więc żeby woli przypomnienia jeszcze, co się działo w Formule 1. Antonelli rozbił bolid Russella już po 10 minutach jazdy w pierwszym treningu. Włoch próbował pokazać, że jest szybszy od jadącego w drugim Mercedesie Hamiltona. Mimo to, mimo tej wpadki, dzień później z wielką pompą potwierdzono, że zastąpi Lewisa w 2025 roku. Colapinto niespodziewanie zastąpił Williamsie Sargeanta. Od początku zrobił na dziennikarzach bardzo dobre wrażenie, jako pewny siebie, bystry i uśmiechnięty młody człowiek. Wyścig był 12. Szef Williamsa przyznał, że Mick Schumacher nie zastąpi Sargeanta, bo jest kierowcą dobrym, a nie wyjątkowym czy wspaniałym. Sadbo true. Potem publicznie go za to przeprosił. Upomniane przez Toto Wolffa. Norris wygrał kwalifikację 1,1 sekundy przed Piastrim. Verstappen był dopiero siódmy w kwalifikacjach. A, to było dobre. Zaskoczony fatalnym balansem bolidu po założeniu nowych opon w Q3. Krytykował zespół za to, że jako jedyni nie przygotowali tylnego skrzydła z niskim dociskiem specjalnie na Monzę. Tam były te słynne sceny, jak Diakson cieli, bo w ogóle profilowali tylne skrzydło. W wyścigu był dopiero szósty. Leclerc i Ferrari przechytrzyli McLarena, wygrywając Grand Prix Włoch dzięki jednemu tylko pitstopowi. Piastri po kapitalnym starcie ostro zaatakował Norrisa po zewnętrznej na hamowaniu do drugiej szykany. Był o wiele za blisko, abym czuł się komfortowo, skarżył się na mecie Lando, zmuszony do oddania pozycji. Magnussen dostał 10 sekund kary i 2 punkty karne za zderzenie z Gastnim, przez co osiągnął limit 12 punktów, oznaczający pauzę w kolejnym wyścigu. Takie rzeczy się działy na Monzie w zeszłym roku.
Niby rok temu, a po prostu połowy tych rzeczy nie pamiętałem faktycznie. No dobrze, to nasze typowanie na tegoroczne Grand Prix Włoch. Ja zacznę. Oscar Piastri, Max Verstappen, Charles Leclerc. Kacper, proszę.
Teraz pytanie, czy powiedzieć znowu na Ferrari, czy znowu ich przechytrą, czy to był przypadek?
Przypadek.
Myślę, że przypadek. Namówiłeś mnie. Myślę, że Piastri, Norris, jeśli silnik będzie jechał tak, jak jechał. Trzecie miejsce. Chciałbym, żeby był to Hadżar, ale myślę, że to się nie zdarzy, więc powiedziałbym, że Max.
To ja zrobię, wy obaj postawiliście na Piastriego, tak?
Tak.
Tak.
To ja założę, że Norris jednak będzie jechał z silnikiem, nie dostanie kary, czy nie? Kurczę, tak ciężko. Gdyby Norris nie miał awarii silnika, zgarnąłby komplet punktów za... A nie, nie zgarnąłbym, bo jeszcze musiałby wygrać Norris, przepraszam, okej. Okay. No tak czy inaczej, miałbym... Wszystko mi się pomieszało w ostatnim typowaniu, bo była ta awaria. Dobra, ja obstawię, że wygra Norris, jak wyobaj Piastriego, przed Piastrim i Leclerkiem.
Okej, okay, dobra. No to dziękuję bardzo za dziś, w takim razie, tym miłym akcentem zwycięstw McLarena. Zakończymy. Kodrive numer 90 z Kasprem Sztuką. Kasper, dziękujemy Ci bardzo i trzymamy kciuki za spa, bo to już za momencik już tam lecisz i mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze w tym sezonie, a jak nie w tym sezonie, to jakoś znajdziesz jeszcze dla nas czas i do zobaczyska i miłego wyścigu we Włoszech życzę wszystkim.
Na pewno dzięki, do usłyszenia. Serdecznie. Dzięki bardzo.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.